Okej, witam was wszystkich. Już nowy rok i już mamy wyzwanie, żeby zrozumieć naszego Boga, zrozumieć wydarzenia, które mają miejsce wśród nas. I jak Tomek sygnalizował na początku, to wielu z was, włącznie ze mną, znaliśmy Maćka, który zmarł w tym tygodniu, zostawiając za sobą dwójkę dzieci. Jak to zrozumieć? Jak rozumieć Boga w tym wszystkim? I w mojej pielgrzymce to przechodzę przez Łukasza 15 i chciałbym nawiązać do tego. Myślę, że to jest akurat ścieżka, która może nam pomóc zrozumieć trochę Boga. I dzisiaj mamy Krzyśka. Dzięki Krzyśku. Czy możesz przeczytać nam ten pierwszy fragment?
Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi, odpowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się wraca.
Więc ścieżka, którą chciałbym opisać, to jest Boże traktowanie nas. Jeżeli mamy rozumieć działanie wokół nas, to musimy zacząć od Boga, żeby zrozumieć właściwie. I Jezus podaje teraz trzy historie. Przeczytaliśmy już dwie i za chwilę będzie trzecia. To są nam bardzo znane historie. I w każdej historii mamy różne wspólniki, różne zjawiska. Mamy człowieka, który jest zgubiony. Mamy kogoś, duszpasterza, który go słucha, szuka, który go przyjmuje, który ma inicjatywę, żeby wyjść. I mamy też radość. Radość, która jest wielka z powodu jednego, który wróci, który był zgubiony. Jezus tu jest krytykowany przez faryzeuszy, dlatego że oni się nie zgodzili z jego sposobem traktowania ludzi, z jego podejściem do ludzi. Oni patrzyli na grzeszników i byli oburzeni tym, że Jezus przyjmuje ich, że Jezus obsuje z nimi, że Jezus ma inicjatywę, żeby wyjść do nich, żeby wejść do ich domów, żeby jeść z nimi. Wszystko to było skreślone, autowane przez faryzeuszy, dlatego że oni siebie traktowali jako sprawiedliwych, jako ci, którzy wypełniają prawo, a przecież Jezus tu łamie to prawo. I to notorycznie, bezpardonowo. I stąd oni go krytykują. Czego możemy się uczyć tu o postawie Jezusa? No wiele rzeczy, wydaje mi się. Człowiek, który wychodzi do grzeszników. On miał trochę łatwiej, dlatego że oni przyszli do niego. Czy to faryzeusze, czy to grzesznicy, to przyszli wszyscy do niego i krytykowali, zadawali pytania, słuchali. My nie mamy takiego przywileju, że ludzie do nas zgarną z takimi pytaniami. Natomiast on był otwarty. Nie skreślił ludzi, dlatego że był zgubieni. Akceptował ich. Oczywiście wymagając tym samym zmian, ale akceptował. Jak patrzę na Boga Starego Testamentu, to myślę o Dawidzie. Dawid, który popełniał cudzołóstwo, który był daleki od ideału, od sprawiedliwego, nawet w oczach ludzkich. Ale Bóg go nie skreślił. Z tego tytułu. Bóg może dalej świadczyć o niego pozytywnie, że wypełnił zadanie, które miał wypełnić. Ilu my mamy, ja wiem, że my patrzymy na te zgubionych, z tych zgubionych jako niewierzący ludzie. I to wtedy jest dosyć oczywiste, że mamy szukać grzeszników. Grzeszników pełno wokół nas, niedaleko trzeba szukać. Czyżby to się nie odnosiło też do jego zgubionego ludu, który skreślimy, dlatego że popełnili cudzołóstwo, dlatego że rozrabiali życie. Czy mamy miejsce w naszych sercach dla nich? Czy oni czują się bezwartościowi teraz? Że nie mogą, nie kwalifikują się do naszego świętego grona. Jeżeli tak jest, to obawiam się, że nasze kościoły spustoszeją, bo mało kto jest w stanie sprostować takie wymagania, że mamy żyć nienaganne w tym świecie. Jezus, wydaje mi się, szuka takich ludzi. I mamy to w następnym opisie też, który znamy bardzo dobrze. Jeżeli mogę, to coś nie działa za bardzo. Możesz przełączyć Andrzeju na następny, bo tu mamy problem. 11 werset dalej. Okej, dobra. Krzysiu, to poproszę, przeczytaj to i następne.
Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. I już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się do niego. Wybiegł naprzeciwko niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: co to ma znaczyć? temu, że twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żeby się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciało. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.
Dzięki. Więc mamy tę historię, znaczy ich to teraz przeczytaliśmy wszystko, co mamy czytać. Jaka jest postawa Boga wobec tych sytuacji? No, wydaje mi się, że jego postawa jest otwarta, szukająca, ciepła, z miłosierdziem, misyjnie dotykając tych, którzy są zgubieni, otwarty na to, żeby wrócili do Niego. To nie jest tania Ewangelia i tania wiara. Po prostu Jego potężna sprawiedliwość, współczucie, łaskę, miłosierdzie. On jest otwarty na grzeszników. I to tu nie podziela, nie oddziela wierzących od niewierzących. Po prostu jest otwarty. Ma serce. Raduje się. Więc tym bardziej jego ból, jak zachowujemy się jak ten syn, jak ten owiec zgubiony. Kochający ojciec jest mocno zraniony wtedy, przypuszczam. Natomiast gotowy jest, żeby przywitać nas z powrotem. Więc dobra nowina dla wszystkich nas, którzy nie jesteśmy bez konta u Pana Boga. Jest przebaczenie. Nie jest za późno, żebyśmy wrócili do Niego. Ale więcej, Bóg ma inicjatywę. Bóg wychodzi naprzeciw w tych pierwszych sytuacjach. W trzecim Bóg czeka. Ale w tych pierwszych historii Bóg ma serce, misyjne serce. I postuluje, że my powinniśmy mieć też misyjne serce. Misyjne myśli. Żeby nie zadowolić się tym, że obracamy w własnym sosie. Że mamy taki klub, który się spotyka w niedzielę rano i w jakiś sposób się zachowujemy odpowiednio, zachęcujemy. Wydaje mi się, że jego serce, Boże serce jest misyjne. Nieraz o tym mówiłem. I oczekuje niemniej od nas, żebyśmy obsowali z grzesznikami. Żebyśmy zapraszali ich na obiad. Żebyśmy zapraszali ich na ucztę. To mieliśmy to w ostatnim rozdziele, zdaje się. Żeby na nich celować. Żeby być u nich w domu. Obsować z nimi. Wskazywać im na drogę. To jest nasze zadanie. Tak myślę, jako misyjny kościół. Żeby szukać owsa, które jest zgubione. Monetę, która jest zgubiona. I wiemy, że Bóg, jak odnajdzie się ta osoba, Bóg radosnie ją przyjmuje. I do tego czasu Bóg jest cierpliwy. I Bóg jest przebaczający. Więc mamy w tej ścieżce dotychczas w rozumieniu Bożego działania Boga, który ma serce dla misji, ma serce dla grzeszników, dla zgubionych owiec, dla swojego syna, który uciekł i marnował swój talent. Bóg ma serce dla takiego. Bóg ma serce dla takiego Dawida i wielu gorszych. Jaka jest nasza postawa wobec takich ludzi, wokół nas, czy wskazujemy na ich grzech, potępiamy ich, czy jesteśmy otwarci, żeby przyjąć ich całą radością, otwartymi ramionami. Czy mamy na tyle duże serce jak Pan Bóg, łaskawe, miłosierne. Jeżeli czujesz się jako brudne, mając coś na swoim koncie, to wiedz, że Bóg z chęcią, z radością przyjmie cię i nie będzie pamiętać twoich grzechów. Postanowi, żeby był nowy start. Dla mnie to jest niesamowite, jakie jest tu serce Boga w tych historiach. I znając to serce, możemy w tym momencie podejść do nowego roku, do nowych wyzwań, do nowych wydarzeń, do tego, co Bóg przygotowywał dla nas. I będą to różne doświadczenia, dobre. Życzę wam wszystkim to, tak i sobie. Natomiast też będą trudne zagadnienia. Jak na to Bóg patrzy? Jak Bóg patrzy na przykład na śmierć swojego ukochanego? Czego możemy oczekiwać od Boga, jeżeli jesteśmy nie tylko tym jednym, ale jeżeli jesteśmy 99? Czego możemy oczekiwać od Boga? Czy Bóg ochroni nas przed śmiercią, chorobą, nieszczęściem? Czy możemy tego oczekiwać od Boga, że nic nam się nie stanie, dlatego że jesteśmy bezpieczni, mamy 99 nas. Nie jesteśmy tacy jak On, który uciekł. My jesteśmy bezpieczni z naszym duchpasterzem. Czy to jest Bóg Biblii? Dlatego usiłuję studiować Biblię i zachęcam do tego, żeby studiować uważnie Biblię, żeby mieć właściwy pogląd, właściwe pojęcia Boga Biblii, a nie Boga naszego wyobrażenia, naszego chcieństwa, naszej chciwości. I widzimy w Boga Biblii, jak spatrzymy bliżej, że On był gotów popatrzeć na to, jak Jego Syn zmarł na krzyżu. On był gotów na to, żeby używać Nebukadnezera, Babilończyków, żeby zwyciężyć nad Jeruzalimem i zniszczyć Jeruzalem. On był gotów na to, żeby Jan Chrzciciel miał głowę ściętą. Jak Szczepan był ukamienowany, jak Job stracił swoich dzieci, Bóg przypatrzy się temu. Niesamowite, potężny, wszechmogący Bóg, który mógł to wszystko w inny sposób zorganizować. I oczywiście w historii mamy niedoliczenia ilość świętych, którzy zostali zabici mieczem, zjadane przez lwów. I my lubimy tę historię, kiedy Daniel jest w jaskinie lwów i Bóg go ratuje. Kiedy Piotr jest w więzieniu i anioł go wypuszcza. Kiedy przyjaciele Daniela są w ogniu i są ratowani. Kiedy Paweł jest oszczędzony, kiedy jest szturm na morze i statek się rozwala. Kiedy Paweł spotyka się z wężem, który go gryzie. Lubimy tę historię, po to mamy Biblię między innymi, żebyśmy wiedzieli, że Bóg jest w stanie interweniować. Bóg wszystko może. Bóg jest wszechmogący. Potężny Bóg, który ma zwycięstwo. On jest mocny. I czasami wykazuje to. Natomiast jeżeli tylko mamy tą historię Daniela i Lwane, co z innymi wierzącymi uczniami Jezusa, którzy zostali w Koliseum oddani lwom? Co powiemy im? Co oni mają myśleć? To się nie kalkuluje w naszej głowie może. Czy to jest ten tam potężny, kochający Bóg, który przypatrzy się temu, jak jego lud jest okrutnie zniszczony? Jak mamy go rozumieć? No, wydaje mi się, jak patrzę na Biblię, że Bóg, tak jak powiedziałem, jest potężny, jest w stanie. Bóg wszystko może, ale nie robi wszystkiego, czego oczekujemy od Niego. Czasami, a nawet często, a może nawet przeważnie, Jego myśli, Jego drogi są wyższe od naszych i nie rozumiemy Go. I potem wątpiamy Go za to, że nie działa zgodnie z naszą myślą. Przykład jest żona Joba po stracie dzieci. Ona mówi do Joba: przeklinaj Boga. Ten Bóg, którego chwalasz. Gdzie są nasze dzieci? I Bóg mówi: kobieta, jesteś głupia. Słyszałem w ostatnim tygodniu od lidera jednego kościoła, że wierzymy w to, że Maciek będzie uzdrowiony. A jednak, jak to zrozumieć? Że my wierzymy, że Maciek będzie uzdrowiony. Mamy taką wiarę. Ja bym inaczej to sformułował. Ja wierzę w to, że Maciek może być uzdrowiony. Że Bóg jest w stanie. I wiem, że Bóg czyni cuda. Moja żona, ci z was, którzy ją znają, była często w szpitalu. I raz ona na imprezie śliznęła się i złamała łokieć. Łokieć jest bardzo delikatnym, wrażliwym kościem. I to było złamane, jak doszła do szpitalu. Już kościem miała 10 małych kawałkach. I lekarz powiedział, chirurg, nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Nie będę operował. I przez 10 dni moja żona leżała na łóżku nieruchoma i miała rękę w górę, ciężar tu, żeby dawać miejsce tym kościom, żeby się odnalazły. I się odnalazły. Cud? Nie wiem, czy cud, ale tak to traktuję. Coś, co było według chirurgów praktycznie niemożliwe, się stało możliwe. Dlaczego Bóg w ten sposób działał? Nie wiem. Ale wiem, że Bóg jest na tyle potężny, że On może uzdrowić każdego z nas. I widzimy to w całej Biblii. Natomiast też widzimy w Biblii, że Bóg nie zawsze uzdrawia. Że Bóg nie zawsze ratuje wierzących przed wami. Że wszyscy umrzemy. Prędzej czy później, nawet jeżeli jesteśmy uzdrowieni parę razy. W końcu czeka nas śmierć. I teraz co zrobić z takim nauczaniem, że my wierzymy w to? Jak patrzę na proroków Starego Testamentu, proroków Bożych, tacy jak Jeremiasz jako typowy przykład, to oni raczej nie przechwalali Bożą potęgę, w sensie, że obiecali, że wszystko będzie ładnie. Oni wierzyli mocno w to, że Bóg jest potężny, że mógł, może robić. Natomiast to byli fałszywi prorocy, którzy dali ludowi super optymistyczne nauczanie. Nie wierzcie w to. Jeremiasza. Jeremiasz był jedyny, który powiedział, będzie klęska, jak pójdziemy dalej, będzie klęska. A inne prorocy mówili, nie wierzcie w niego. Więc możemy zostać wytypowani jako ludzi bez wiary. Ja mam wiarę, ja wiem, że Bóg jest potężny. Ja wiem, że On może uzdrowić. Nie trzeba mnie o to przekonać. Czy On to zrobi w tym przypadku? Tego nie. Bo nie jestem Bogiem. Mogę wyrazić swoją wolę, jak Jezus w Getsemane. Mogę wyrazić swoje emocje i chętnie posłucham optymistyczne nauczania na ten temat, nawet jeżeli to nie jest prawdziwe. Chętnie posłucham to i uwierzę w to. I tłumy uwierzyli w to. I taki super optymizm może trzymać nas w wierze. Brzmi duchowo. Natomiast i może w tym momencie zachęcać wierzących, którzy szukają zachęty. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, jak tak optymistycznie powiedzieliśmy, entuzjastycznie, chcąc dobrze, chcąc zachęcać ludzi, to może zniszczyć ich wiarę, jeżeli Bóg inaczej postąpi. Gdzie jest Bóg? Przecież wierzyliśmy w to. Byliśmy pewni, mieliśmy wiarę. On też miał wiarę, ale jednak. Czy jesteśmy w stanie przeżyć nawet taki cios? I wtedy są pytania, czy jemu brakowało wiary? Czy nam brakowało wiary? Czy Bóg nie widzi? Czy Bóg zapomniał o nim? Czy Bogu nie zależy? Czy Bogu jednak nie jest na tyle mocny? A może nie ma takiego Boga? I rzeczywiście nie ma takiego Boga, którego my możemy dyrygować swoimi preferencjami. I ludzie potem cytują, no ale jest mowa w Psalmie 37, że da nam pragnienie serca. Tak, to prawda, że da nam pragnienie serca, ale jest pewien ale. Kontekst jest, że my jesteśmy oddani Bogu. To jest pasja naszego serca. Ale ludzie w 2 Tymoteusz 4 odwracają się od zdrowej nauki, żeby uwierzyć to, co chcą słyszeć, którzy mają świędzące uszy. Żeby usłyszeć to, co chcą słyszeć, co może nie być prawdziwe. I Biblia twierdzi, co też prawda, że modlitwa sprawiedliwego dużo osiągnie. Prawdę. Ten sprawiedliwy ma modlić się wobec Bożej woli. Tak jak Jezus w Getsemane. Niech Twoja wola będzie zrobiona. Jednak. Moja preferencja jest inna. Ale jednak niech Twoja wola będzie zrobiona. Będziemy Ci chwalić, bo tylko Twoje imię jest święte. Będziemy dążyć do Twojego Królestwa i prosimy o to, żeby to Królestwo tu nastąpiło. Będziemy zależni od Ciebie, żebyś przebaczył nas nasze winy i pozwolili nam, tak jak ten zgubiony syn, wrócić na właściwe tory. I będziemy też chcieli prosić Ciebie, cokolwiek będzie, o codzienny chleb i przebaczenie. Przebacz te nasze winy i daj nam siłę, żeby wykonać Twoją wolę. Tak powinna wyglądać nasza modlitwa, tak jak Jezus nas uczy. Dlaczego Bóg dopuszcza do śmierci swoich bliskich? No, odpowiedź kompleksową może nie znajdziemy, ale wiemy, że śmierć jest częścią przekleństwa. I Bóg, wiemy też w liście do Rzymian, 8 rozdział 20-21, Bóg pozwala na zniknięcie naszego ciała dla wolności. Rzymian 8, 20-21. Dla wolności dzieci Bożych. Trudne wersety. Bóg przyzwala na to, żebyśmy ulegli fizycznie dla wolności dzieci Bożych. Bóg wysyła słońce i deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Mamy jako sprawiedliwy przed sobą śmierć, chyba że Jezus przyjdzie wcześniej. Nikt nie rozumie tego. W Biblii jest napisane. Natomiast ten sprawiedliwy jest wzięty do pokoju, gdzie może odpocząć. I Biblia podaje nam paliwo, żebyśmy zrozumieli, że ta osoba, która odchodzi, rozpocznie, jest w pokoju, jeżeli oczywiście był Bożym człowiekiem. I dochodzimy do tego, że patrzymy, tęsknimy się za świat, gdzie nie ma łez, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma śmierci. Nie powinniśmy przywiązać zbyt dużą wagę temu życiu tu, na tej ziemi. To nie jest najlepsze. I co mamy w tym momencie robić? No, mamy być misyjni. Mamy wykonać wolę Bożą. Trochę może jak żołnierz w wojsku, który widzi, że jego kolega obok zginął. Co ten żołnierz ma robić? Dawid widzi śmierć swojego dziecka i jest mu smutno przez 7 dni. Modlił się o to, żeby Bóg ratował to dziecko. Ale jednak Bóg nie ratował tego dziecka. I 7 dni Dawid jest rozpaczony. I potem staje. I biega. Ja znam ból dzieci Maćka. Moja mama zmarła nawet jak byłem młodszy, jak on. I to było wielki ból, który podzielam z nimi teraz. I kiedy słyszałem o tym, mój ojciec powiedział do mnie i do mojego brata: chłopaki, matka zmarła. Jest nam smutno. Żyjmy dalej. Osiągnijcie to, czego ona by pragnęła dla ciebie, dla was. Nie bądźcie tym sparaliżowani. Miałem wtedy 10 lat. I pamiętam ten moment i te słowa. Więc jak my mamy żyć w obliczu takich wydarzeń? Myślę, że ten 15 rozdział daje nam pewne wskazówki. Mamy żyć z Bogiem. Mamy podnieść głowę. Mamy wierzyć Bogu, który ma potężne możliwości i potężną wolę dla nas. I mamy starać się wykonać tą wolę. Zachęcajmy siebie nawzajem, bo też czekają nas, jak wszystkim wierzącym wszechczasów, trudne wydarzenia w tym roku. Ale nie straćmy z tego powodu wiary. Niech to doprowadzi nas do głębszego rozumienia wolności, którą Bóg nam daje jako Jego dzieci. Módlmy się o tych dzieci i może bym się mógł modlić teraz o nich. Panie Boże, dziękuję Tobie, że Ty jesteś potężnym Bogiem. Dziękuję Tobie, że Ty nie traciłeś kontroli, nawet jak nam się wydaje. Wiemy, że Ty możesz rozwiązać wszelkie nasze problemy dziś. Wiemy, że Ty jesteś na tyle mocny. Mamy wiarę w zwycięstwo Twoje na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Modlę się o każdego z nas. Modlę się również o dzieci Maćka, żebyśmy dawali sobie sprawę z tego, że my mamy, jesteśmy tu po coś. Mamy tu wykonać Twoją wolę, póki mamy jeszcze dzień do przeżycia. Daj nam, żebyśmy byli oddani temu, każdy z nas w tym roku, żebyśmy wykorzystali każdy dzień, który Ty nam dajesz. Daj, żebyśmy wykonali Twoją wolę, nie swoją. I modlę się o dzieci, o Tosia, o Julka. Modlę się o to, żeby oni naleźli Ciebie, Twoją opiekę, Twoją otuchę, Twoją miłość, żeby biegali jak ten zgubiony syn, żeby biegali w Twoje ramiona w tych nadchodzących miesiącach, tygodniach, dniach i lat. Modlę się o to, żeby oni odkryli wolność, którą mają w Tobie, i żeby urosła w ich sercu wiarę, że czeka ich lepsze miejsce. Dziękujemy Tobie, że Ty przygotowujesz to na nas. Abyśmy nie przywiązali za dużo wagi swojemu życiu tu na tej ziemi. Abyśmy się skupili na Twoje królestwo, żeby przyszło w nas, wokół nas. I żebyśmy dotali do mety. Tak jak Maciek, tak jak Dawid, tak jak Daniel. Czy robisz cuda w naszym życiu, czy nie? I daj, żebyśmy nie żyli w bierności z powodu własnego grzechu, własnego upadku. Żebyśmy przyjęli naprawdę Twoje totalne przebaczenie. Żebyśmy zrozumieli, że Ty jesteś na nas otwarty i Ty nas głęboko kochasz, nawet jak ludzie nas odrzucają. Daj nam wiarę, którą Jeremiasz miał, żeby ogłosić potężnego Boga, ale też, żeby ogłosić, że jeśli nie pójdziemy za Nim, to czeka nas inne rozwiązanie wieczne. Amen.